Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Na wstępie modlitwa Anioł Pański i papieskie pozdrowienia dla Polaków. Tuż po nich z doktorem Markiem Kośmickim, kardiologiem i konsultantem polskiego wydania książki pod tytułem Etyka w medycynie, rozmawiać będzie ksiądz Wojciech Węckowski. Magazyn zakończymy kolejnym odcinkiem audycji pod tytułem Ex Oriente Lux, w której o etiopskich strojach i ozdobach opowie ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam przykazanie miłości Boga nad wszystko i bliźniego, przynajmniej na miarę miłości samego siebie. Nie jest to nakaz, ale zaproszenie do życia w blasku odwiecznej miłości Boga, która daje radość i pokój w doczesności i pewną nadzieję na szczęśliwą wieczność. Niech ta miłość stale gości w naszych sercach. Niech Bóg wam błogosławi.
Tymi słowami Benedykt XVI pozdrowił w południe Polaków. Także główne rozważanie na Anioł Pański poświęcił on przykazaniu miłości Boga i bliźniego.
Święci, których niedawno czciliśmy wszystkich razem jedną uroczystością, to właśnie ci, którzy ufając Bożej łasce, starają się żyć zgodnie z tym podstawowym prawem. Przykazanie miłości może urzeczywistnić w pełni ten, kto żyje w głębokiej relacji z Bogiem, niczym dziecko, które staje się zdolne kochać, poczynając od dobrej relacji z matką i ojcem.
Papież przytoczył słowa świętego Jana Zawili, który w swoim traktacie o miłości Boga zwraca uwagę, że ów tytułowy przymiot jest skutkiem uprzedniego doświadczenia miłości ze strony Boga. Miłość bowiem jest najpierw darem, zanim stanie się prawem. Na tym właśnie polega bezinteresowność miłości, która każe kochać także tego, kto na to nie zasługuje. Od Boga uczymy się spoglądania na drugich głębiej, bez zatrzymywania się na tym, co zewnętrzne, by poznać ich najgłębsze oczekiwania.
Ale zdarza się również droga odwrotna, że otwierając się na drugiego, takiego jakim jest, wychodząc mu naprzeciw i okazując gotowość na jego przyjęcie, otwieram się także na poznanie Boga, na to, że On istnieje i że jest dobry. Miłość Boga i miłość bliźniego są nieodłączne, pozostając we wzajemnej zależności. Jezus nie wymyślił ani jednej, ani drugiej, ale pokazał, że są one w gruncie rzeczy jednym i tym samym przykazaniem. A uczynił to nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadectwem. Sama osoba Jezusa bowiem i cała jej tajemnica ucieleśniają jedność miłości Boga i bliźniego niczym dwa ramiona krzyża, pionowe i poziome. W Eucharystii daje On nam ową dwojaką miłość, ofiarując samego siebie, abyśmy posileni tym chlebem miłowali się wzajemnie, jak On nas umiłował.
Bez wiary nasze dzieci nigdy nie będą bogate, natomiast jeśli będą miały wiarę, nigdy nie będą biedne, powiedział kardynał Tarcisio Bertone, cytując słowa Giuseppe Toviniego, włoskiego bankiera, którego Jan Paweł II zaliczył w poczet błogosławionych.
Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu słowa te dobrze ilustrują sytuację, w jakiej znalazła się dzisiaj Europa. U źródeł jej kryzysu leżą bowiem nie tyle błędy w sztuce bankowej czy ekonomicznej, ale przede wszystkim decyzje o charakterze etycznym. Ponosimy konsekwencje nihilistycznej i indywidualistycznej antropologii, która ma swoich mistrzów i swój święty kanon. Dlatego też dla ratowania Europy i jej gospodarki nie wystarczy jedynie kolejne zaciskania pasa czy reformy. Trzeba powrócić do etyki opartej na prawie naturalnym, podkreślił kardynał Bertone. O etyce, gospodarce i społeczeństwie sekretarz stanu mówił wczoraj wieczorem w Cuneo w północnych Włoszech. Został tam zaproszony przez włoskie stowarzyszenie Insieme, które promuje obecność katolików w życiu publicznym.
Panie doktorze, gdybyśmy mieli określić Czym jest książka Etyka w medycynie? Jak mógłby opisać ją pan doktor?
Jakiś czas temu zostałem poproszony, żeby włączyć się do zespołu redakcyjnego przygotowującego książkę do druku, ponieważ to jest typowo taka książka interdyscyplinarna, to znaczy i przez różnych autorów pisana i adresowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, to znaczy pisana jest przez lekarzy, przez księży kapelanów, przez filozofów, przez biologów. I właśnie też dla bardzo różnych osób jest przeznaczona, właśnie między innymi dla kapelanów szpitalnych, którzy mogą tam również praktyczne duszpasterskie uwagi znaleźć, lekarzy, pielęgniarki, położne. Mnie osobiście najbardziej się może podobały te elementy psychologiczne z pogranicza psychiatrii, chociaż sam nie jestem psychiatrą, tylko kardiologiem. Bardzo ciekawie przedstawione są fazy w życiu człowieka, zarówno w życiu płodowym, przed narodzeniem, dziecięcym, ale również w życiu człowieka dorosłego, różnice między młodym, dorosłym, w średnim wieku, w starszym wieku, trudności i szanse w każdym tym okresie. Uważam, że to jest bardzo ciekawe i w bardzo przystępny sposób napisane.
Dzisiaj świat twierdzi, że właściwie wszystko wie. Czy zatem potrzebna jest taka pozycja etyka w medycynie?
To myślę, że tak. Po pierwsze, oczywiście jest prawdą, że światu się wydaje, że wszystko wie, ale tak naprawdę jest to prawdopodobnie niemożliwe, żeby wiedzieć wszystkiego. Różne rzeczy się zmieniają. To, cośmy wiedzieli 5 lat temu, to dzisiaj już się w tej dziedzinie albo wie trochę więcej, albo się inaczej na to samo patrzy. Myślę, że to jest potrzebne właśnie z tego powodu, że technika wkracza do medycyny, że można uratować człowieka z takiego stanu, z którego jeszcze kilka lat temu nie można było go uratować, ale konsekwencje są takie, że stwarza to szereg problemów etycznych, na przykład właśnie reanimacja, pozostałości po reanimacji. To są wszystko rzeczy niekiedy trudne, konieczne. I od czasu do czasu te tematy robią się tak zwanymi gorącymi tematami. Na przykład parę miesięcy temu takim modnym tematem w mediach było in vitro, bo akurat była dyskusja parlamentarna, a teraz, jak wiemy, w ostatnich dniach jest dyskusja na temat eugenicznej aborcji, to znaczy przerywania ciąży z tego powodu, że jest podejrzenie choroby czy wady wrodzonej u dziecka. I jak wiadomo, jeszcze sprawa nie została przez nasz parlament rozstrzygnięta, jest w tej chwili, o ile wiem, w komisji parlamentarnej, zobaczymy co będzie dalej, ale w tej chwili to się zrobił taki temat gorący. I ponieważ ta książka jest bardzo szeroka, to właściwie na prawie każdy taki temat, który w danej chwili się robi gorący, można znaleźć tutaj jakąś odpowiedź, między innymi właśnie czym jest eugenika, czym jest eugenika pozytywna, czym jest eugenika negatywna. Bardzo ciekawie jest przedstawione też nauczanie Kościoła w tych poszczególnych sprawach, bo również właśnie w sprawach eugeniki, jak wiemy, w niektórych państwach były w przeszłości pomysły, żeby na przykład zakazywać małżeństwa osobom, które obciążone są w jakiś sposób dziedzicznie. Właśnie w niektórych krajach jest prawie, że przymus dokonywania aborcji przy podejrzeniu istotnego uszkodzenia płodu. To są wszystko rzeczy, które nie są takie proste, jeżeli nie ma się przygotowania. I ja myślę, że właśnie ta książka może być przydatna, że jeżeli jakiś temat dla nas się robi szczególnie ważny, interesujący, i wtedy możemy sięgnąć do określonego rozdziału.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. O strojach i ozdobach. Po ostatnich audycjach naszego cyklu, tych o etiopskiej pobożności, całowaniu kościołów i o nadawaniu imion,
otrzymałem kilka maili od słuchaczy, w których powraca pytanie, skąd się to wszystko wzięło na rogu Afryki, jakie są prawdziwe korzenie chrześcijaństwa w Etiopii i czy aby przypadkiem tamtejsze obyczaje nie zostały po prostu przyniesione przez misjonarzy europejskich, żydowskich albo muzułmańskich. Na wszystkie te pytania trzeba będzie odpowiedzieć, prędzej czy później, bo istotnie dotykają zarówno historii cywilizacji w regionie, jak i całkiem współczesnego oblicza kraju oraz kultury jego mieszkańców. Teraźniejszość bowiem nie zaczęła się wczoraj, a bez widzenia mechanizmów długiego trwania niepodobna zrozumieć choćby dziecko. Ale nie dziś się tym zajmiemy i nie tylko w jednej audycji. Trzeba raczej początkom etiopskiej cywilizacji poświęcić wiele miejsca, co też chciałbym uczynić, lecz dopiero po powrocie z kolejnej wyprawy do kraju kapłana Jana, która czeka mnie już za kilka dni. Dziś jeszcze słów parę o różnych znakach przynależności i tożsamości, okazywanych przez stroje i ozdoby. Bronisław Malinowski, słynny antropolog, etnograf i podróżnik, już w pierwszej połowie XX wieku sporo czasu poświęcił na badania terenowe na wyspach Oceanii i w Afryce Wschodniej. W swych publikacjach ukazywał potem, jak bardzo były skomplikowane relacje w społecznościach, które odwiedzał, obserwował, z którymi żył na co dzień. Jednym z istotnych wyznaczników pozycji, przynależności i przekonań członków nawet tych najbardziej prymitywnych cywilizacji jest ubiór i są nimi także ozdoby noszone przez różnych ich przedstawicieli. Dzieje się tak również w Etiopii. Jako pierwsi na myśl mi przychodzą Mursi, żyjący w dolinie Omo na południowym zachodzie kraju. Należą oni do grupy tych plemion afrykańskich, które głównie zajmują się pasterstwem, są w większości animistami, a ostatnio także celem niekończących się wypraw turystycznych, które w krótkim czasie zamieniły już ich wioski w skanseny, a życie codzienne w spektakl na usługi białych ciekawskich, z czego zresztą żyją głównie cwani naganiacze, zaś sami Mursi dostają jedynie ochłapy i pozory cywilizacji. Ale w rzeczy samej jest co oglądać, póki jeszcze nie wyginęli, bo to bardzo ciekawa kultura, czego ozdoby i stroje są oczywistym przejawem. A trzeba powiedzieć, że żyją właściwie bez strojów. Nadzy prawie, oprócz narzutek szmacianych, bo za ubrania służą im same zdobienia. Młodzi Mursi, tak jak wszyscy Niloci, uwielbiają się malować, do czego używają choćby i mułu rzecznego. Takie malunki pokrywają niekiedy całe ciało, tworząc finezyjne wzory złożone z równoległych linii, również na czole i na twarzy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni chętnie zakładają metalowe naramienniki i takież obręcze na kostki oraz przedziwne ozdoby na głowę, wykonane ze sznurka, kawałków blachy, suchych roślin, rogów zwierzęcych i plastikowych paciorków. Ale najbardziej charakterystycznym chyba elementem mody kobiet Mursi jest nacięta dolna warga w taki sposób, aby można było założyć w nią drewniany dysk o średnicy około 10, a nawet i więcej centymetrów, często kolorowy i zdobiony różnymi malunkami. Widok młodej dziewczyny z dzieckiem przy piersi i ogromnym, drewnianym talerzykiem w ustach na białym człowieku zawsze robi piorunujące wrażenie. Ale to przecież element ich kultury, choć dziś pytać chyba należy, czy przypadkiem niewymuszony chęcią zysku. Bo Mursi uwielbiają być fotografowani z talerzykiem albo z kałasznikowem, za co też należy zapłacić, i to słono. I niech nikt nie próbuje się targować, bo może źle skończyć. A że nie są to bardzo grzeczne ludy, świadczą też rytualne pojedynki, w których młodzi Mursi i Suri niemiłosiernie okładają się długimi kijami, nie zważając przy tym na krew i rany. Zostawmy już plemiona nilotyczne i powędrujmy na północ. Tam stare społeczności semickie, jak Amharowie i Tygryjczycy, mają odmienne obyczaje, a więc i stroje, i ozdoby. Stałym elementem ubioru jest u wszystkich wspomniana już kiedyś gabi, długa bawełniana chusta, którą narzuca się na plecy i na ramiona, zakrywając, jeśli trzeba, prawie całe ciało. Chroni ona przed słońcem w dzień, ale pomaga też przetrwać chłodne noce, bo jesteśmy na wyżynie. Biała chusta służy zwłaszcza do kościoła, a kolorowe są na co dzień. Tych kolorów i wzorów kraciastych nie sposób zliczyć wręcz i opisać, bo też są częstokroć typowe dla poszczególnych plemion i miejsc, niczym szkockie spódnice. Typowe są też i inne stroje, od choćby krótkie portki, które wkładają mężczyźni, zwłaszcza w regionie Godziam. Z tych portek zresztą śmieją się mieszczuchy w Addis Abebie, bo w mieście każdy szanujący się etiopski mężczyzna, by podkreślić swoją pozycję i lepszy status materialny, zakłada garnitur, nawet jeśli trochę na wyrost, w upał i całkiem nie na miejscu. Biedni ludzie noszą natomiast co popadnie, często stare ciuchy z Europy i Ameryki. Księdza i w mieście, i na wsi zawsze poznamy, bo prócz długiej niby sutanny i zwykłej chusty będzie miał także krzyż przy sobie, ale i odpowiednie nakrycie głowy, trochę przypominające okrągłą czapkę prawosławną albo turban. Ten turban to zresztą element stroju tak zwanych deptera, czyli pisarzy, lektorów i śpiewaków kościelnych, bez których liturgia się nie obywa, a których jest zawsze wokół kościoła bardzo wielu. Po stroju łatwo też rozpoznamy mnicha, nawet w mieście, bo ich chusty często są farbowane na żółto. Mnich brodaty zwykle wędruje z kijem albo krzyżem, a przy kościele siedzi z różańcem albo książką pobożną. Liturgiczne stroje chrześcijańskich ortodoksów w Etiopii to już cała gama kolorów i wariacja wielobarwna. Wszystko tutaj błyszczy niemal i się mieni purpurą, szafirem, fioletem i złotem, nawet jeśli tylko sztucznym. W święto jest też procesja przed kościołem, ze śpiewem i tańcem, z oklaskami, przy dźwiękach bębna i metalowych kołatek, jak za czasów króla Dawida, albo na dworze faraona, bo żywcem przypominają egipskie sistrum. Diakoni niosą wówczas kadzidła i procesyjne krzyże, a pod parasolami, pięknie wyhaftowanymi z frędzlami, kapłan dźwiga na głowie zawinięty w płótno święty tabot, czyli kopię tablicy przymierza, która zawsze musi być w kościele. Bardzo to wszystko piękne. Na koniec więc o jeszcze jednym elemencie zdobniczym. Jest nim sam krzyż, który każdy etiopski chrześcijanin zawsze nosi na szyi. Drewniany lub metalowy, w przeróżnych kształtach i wielkości. Dawniej ręcznie robiony, a dziś często taki chiński, z fabryki i ze straganu. Ale czasami, zwłaszcza na dalekiej północy, krzyż tatuuje się na czole, na skroniach albo na ręku, i to już dzieciom, aby o nim nie zapomniały. Bo zdobienia i stroje zmienia się czasami, ale wiary w Etiopii nigdy nie powinno.
Wysłuchaliśmy audycji księdza Rafała Zarzecznego pod tytułem Ex Oriente Lux. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.